Moi drodzy, bardzo serdecznie wszystkich witam. I widzę nowe twarze, i widzę starych bywalców Santo Subito. Nie mówię tu o wieku, oczywiście o stażu w stowarzyszeniu. Bardzo cieszę się na dzisiejsze spotkanie, ponieważ mamy na dzisiejsze spotkanie specjalnego gościa. Panią Ewę Czaczkowską. Osobę, myślę, znaną, ale może, jeżeli ktoś nie do końca jeszcze może wie na temat naszego dzisiejszego gościa, to powiem kilka dosłownie słów. Pani Ewa jest no, na przykład założycielem Aeropagu 21. Jak ktoś nie wie, to niech wejdzie w internet, poszuka i poogląda, co tam jest ciekawego. Jest publicystką, dziennikarzem, wykładowcą na UKSW, a przede wszystkim autorką wielu książek. Nie wiem, przeczytałem, że 5, ale może więcej.
Pamiętam.
Dobrze, to fakty podają, że 5. Powiedzmy, że około. I sprawdziłem dzisiaj też, że...
Szósta.
Ukaże się, tak?
Ukazała się,
to jest szósta. Dobrze, to jest szósta książka, która jest tematem dzisiejszego spotkania. Sprawdziłem, że spotkaliśmy się z panią. Pamięta pani w którym roku?
2013.
Bardzo dobrze. Czerwca, 8 czerwca 2013, było bardzo gorąco, to było 3 lata temu, mówiliśmy na temat wspaniałej książki, biografii siostry Faustyny. Powiedziałbym, że dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją tego spotkania, tak. Prawda? Ponieważ no, to jest temat orędzia miłosierdzia Bożego według siostry Faustyny, którym ogromną rolę w jego, właściwie powiedziałbym, uwolnieniu w kościele odgrał Karol Wojtyła, później Jan Paweł II. Kościele Karol Wojtyła, to wszystko się prawie wydarzyło przed jego, na szczęście, pontyfikatem w 78 roku. O tym będziemy mówić za moment. Ja tylko jeszcze, bo to trzeba dodać, że nasz dzisiejszy gość jest naprawdę wyjątkową postacią, którą, jak podaje literatura, jest tak zwana literatura faktu. Jak ktoś czytał książkę dzisiejszą, tą właśnie o miłosierdziu, to trzeba powiedzieć, że absolutna większość faktów, stwierdzeń, zdań jest jakoś oparta o no, na przykład materiały źródłowe, albo o rozmowę z na przykład Karolem Dziwiszem. I to jest naprawdę niesamowite. Można tak powiedzieć troszkę jak w takim oczywiście pozytywnym znaczeniu, jak kronika policyjna, prawda? Wszystko jest takim, prawda, bardzo dokładnie udokumentowane literaturą właśnie taką faktu. I to jest naprawdę znakomite. Powiem jeszcze na sam koniec już, że nasz dzisiejszy gość jest laureatką wielu nagród, na przykład biskupa Hrabka w 2002 roku, trzykrotnie laureatką nagrody Feniks. To jest przyznawana nagroda przez wydawców katolickich. Moi drodzy, pomysł tego spotkania troszkę będzie inny od zwykłych naszych spotkań, zwykłych jak mamy do naszych gości, jest taki długi, półgodzinny albo dłuższy wstęp, jakiś rodzaj opowieści. Dziś pomyślane jest to, żeby zrobić troszkę bardziej interaktywnie, czyli słuchając albo wyczytaliście książkę, to proszę, żebyście pomyśleli, co was frapuje, co było znakiem zapytania, o co chcielibyście o kogoś spytać. Tam jest wiele tajemniczych, ciekawych historii, więc proszę, żeby to spotkanie było interaktywne, żeby zadawać pytania i tak mówiłem się z panią Ewą, że raczej będzie właśnie taki rodzaj dialogu, troszkę właśnie odpowiedzi na pytania po krótkim wstępie, który będzie na początku. Po zakończeniu naszego spotkania będzie można książki nabyć. Zostało jeszcze zostało kilka jeszcze książek. No to tych, które są tematem dzisiejszego spotkania. Ale słuchajcie, powiem wam, mam przy okazji zupełnie przypadkowo też książkę o miłosierdziu papieża Franciszka. Miłosierdzie to imię Boga. Równie ciekawa książka. Zdarzyła się przypadkowo, ponieważ zamówiłem tę książkę i wczoraj, gdy moja żona otworzyła przesyłkę z Krakowa, okazuje się, że zamiast książki pani Ewy przysłano tę książkę. Więc zostawiłem, pomyślałem, jest rok miłosierdzia. Wspaniała okazja, żeby poszerzyć ten temat i przeczytać tę książkę. No, też bardzo ciekawa. Naprawdę zaczęliśmy czytać bardzo mocno, polecam to kosztuje 21 zł, to 25. Dobrze, to wydaję głos.
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość spotkania, za zaproszenie, za tak piękny wstęp i za takie piękne przedstawienie, nie? Rzeczywiście pamiętam to spotkanie 3 lata temu I ta książka jest już książką trzecią po tamtej, dlatego że w 2014 roku wyszły Cuda Świętej Faustyny, taki zbiór moich reportaży o cudach i właśnie w tym roku ta najnowsza książka. Ja często jestem pytana dlaczego, dlaczego ten temat. Ja muszę powiedzieć, że kiedy kończyłam pisać książkę też właśnie o cudach świętej siostry Faustyny Jezusa Miłosiernego, to już wtedy miałam na myśli, żeby napisać tę książkę, która teraz wyszła, bo cały czas towarzyszyło mi takie przekonanie i przeświadczenie, że właśnie rola Karola Wojtyły właśnie w historii rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia zasługuje naprawdę na odrębny temat. To już myślałam przy pisaniu biografii siostry Faustyny, bo jest tam w drugiej części opis rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia. I postanowiłam właśnie napisać o tym książkę jeszcze zanim papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia. Bo myślałam, że to wyjdzie przed Świętem Miłosierdzia w tym roku ta książka, ale w związku z tym ogłoszeniem Roku Miłosierdzia wydawnictwo Znak postanowiło przyspieszyć i tak wyszło to na początku stycznia. Bardzo się cieszę właśnie, że ta książka wyszła tym bardziej w Roku Miłosierdzia, między innymi, no właśnie, że jest Rok Miłosierdzia, ale również z tego powodu, że mam takie przeświadczenie niestety, że się trochę zapomina o Janie Pawle II, już nie u Państwa oczywiście, absolutnie. Gratuluję dziesięciolecia i tego, co Państwo robicie, bo czasem ktoś mi tam mówi, co się dzieje albo gdzie z Państwem podróżuję. Ale mam takie przeświadczenie i tym bardziej właśnie w Roku Miłosierdzia. Nawet, przepraszam, tak powiem, może nie powinnam mówić, ale skoro Pan już o tym powiedział o książce Franciszka, ja powiem szczerze, że też byłam troszeczkę zaskoczona, że tak naprawdę papież Franciszek nie odwołuje się do Jana Pawła II, częściej do Jana Pawła I, nie odwołuje się w ogóle do encykliki Dives in Misericordia. Więc tym bardziej cieszę się, bo uważam, że nie wolno zapomnieć o Janie Pawle II. A poza tym cieszę się dlatego, że mam nadzieję, że ta książka pokazuje taką niesamowitą, nie tylko właśnie wydarzenia, ale pokazuje, no, że ta historia rzeczywiście była prowadzona przez Boga, po prostu, że ta opatrzność Boża sprawiła, że ona toczyła się tak, a nie inaczej, że wszystkie osoby, które w tej historii występują, miały określony cel i zadanie do wypełnienia. Dla mnie samej też było kilka zaskoczeń, nawet kiedy przystępowałam do pracy nad książką, w kilku sprawach przynajmniej nie wiedziałam, dopiero w trakcie szukania w archiwach dowiedziałam się o takich historiach, jak na przykład o wielkim wpływie kardynała Descoura i wpływie i pomocy ogromnej, wsparciu w tych staraniach Karola Wojtyły jeszcze. Czy też o tym, że w 1957 roku większość polskich biskupów była przeciwna rozwojowi kultu. To znaczy, ja nie już o tym wiedziałam wcześniej, ale nie tyle, co dowiedziałam się przy pracy nad tą książką. Myślę, że rzeczywiście ta historia jest fascynująca i że to też jest ciekawe, że po pierwsze Jan Paweł II miał świadomość tego, że jego zadaniem, jego pontyfikatu jest właśnie szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia, bo o tym oficjalnie po raz pierwszy powiedział w 1981 roku, jesienią, kiedy odwiedził takie sanktuarium miłości miłosiernej w Covelamenza we Włoszech, gdy tam nie byłam. To było czyli pół roku po zamachu, pierwszy jego wyjazd poza Rzym. A jednocześnie takie mam przeświadczenie, może błędne, chciałabym, żeby ktoś wyprowadził z tego błędu, jeśli rzeczywiście tak myślę, ale chyba nie, że my, którzy żyliśmy w cieniu tego pontyfikatu, nie mieliśmy tej świadomości, takie wrażenie. Zresztą w tej książce też przyznaję to sam kardynał Dziwisz, że on dopiero też zobaczył to z czasem i to późno, już po śmierci Jana Pawła II, bo jeszcze w swojej książce świadectwo nie pisze o tym, ona przecież wyszła w 2007 czy 2008 roku, czyli po śmierci papieża. Pierwszym chyba, który oficjalnie o tym w ten sposób powiedział był papież Benedykt XVI, chociaż siostry też mówiły złagiewnie, ale pierwszy oficjalnie nazwał go papieżem Bożego Miłosierdzia był Benedykt XVI. Dla mnie jest to właśnie frapujące, że rzeczywiście Karol Wojtyła już w czasie II wojny światowej, tak, poznał częściowo, przecież nie całkowicie, ale częściowo to orędzie siostry Faustyny i od początku był przekonany, po pierwsze co do prawdziwości tego orędzia, co do jego aktualności szczególnej właśnie w czasie wojny, później po wojnie i co do prawdziwości właśnie tego orędzia, ale też świętości siostry Faustyny. Nie miał od początku do końca wątpliwości tych, które były w Kościele. Zasługą jego jest właśnie to, że potrafił tak działać w sposób bardzo stanowczy, ale jednocześnie dyplomatyczny. I że może powiem jeszcze takie jednej rzeczy, że też często się powtarza przy okazji pisania o kulcie Bożego Miłosierdzia w tej historii, że dobrze się stało, że dzięki staraniom zresztą Karola Wojtyły ta notyfikacja zakazująca kultu w formach podanych przez siostrę Faustynę została odwołana w kwietniu 1978 roku, czyli przed konklawę, żeby nie było posądzeń, jakieś naciski, to ja myślę, że to właśnie trzeba myśleć, znaczy patrzeć na tę historię zupełnie odwrotnie. To, że została odwołana notyfikacja, to zostać papieżem, musiał zostać papieżem po to, żeby rozwój kultu Bożego Miłosierdzia szedł na inny stopień, tak? To, co miał do zrobienia Wojtyła w Krakowie i w Watykanie, gdy chodzi o przeprowadzenie sprawy kultu Bożego Miłosierdzia, zrobił do 1978 roku. Później właśnie miał inne zadanie, prawda, jako pasterz całego kościoła powszechnego. Tak jest moje przekonanie, ta historia rzeczywiście się w ten sposób układa. No i muszę tylko dodać tyle, że jak Państwo znacie też Cierniczek, że siostra Faustyna jakby taki bieg zdarzeń też mi przepowiedziała. To może tyle wstępu takiego. Bardzo chętnie odpowiem na każde pytanie, albo o jakim dziedzinie, obszarze mówić bardzo chętnie. Postaram się przynajmniej odpowiedzieć.
Co Pani powiedziała przed chwilą, to szalenie ciekawe, bo to tak pokazuje, że główną misją, głównym torem życia w ogóle Karola Wojtyła, pana papieża, była właśnie w ogóle wizja kultu miłosierdzia Bożego. Nigdy nie myślałem bo właśnie tego przejścia do Watykanu, bo później beatyfikacja, później kanonizacja. No i 2002 rok Kraków, kiedy ogłasza światu, można tak powiedzieć, tak? Jakoś kult miłosierdzia.
Zawierzenie. Rzeczywiście, my patrzymy na papieża przez pryzmat kultu maryjnego, co jest prawdą. Ale okazuje się, że rzeczywiście był, tak jak powiedziałam, od czasu II wojny światowej przekonany o właśnie ważności i aktualności tego kultu na ten czas. Na przykład kardynał Dziwisz też mówi, że jak pamięta, a został jego przecież sekretarzem, teraz mogę się powiedzieć, chyba w 66, albo nie wiem, w 66, zawsze codziennie odmawiał gorączkę do Bożego Miłosierdzia. Od 66 roku. To też o czymś mówi, prawda? To po pierwsze. Po drugie, w 1957 roku, kiedy właśnie większość biskupów polskich pisała negatywne albo sceptyczne opinie co do kultu w tych formach przez Faustynę wyrażanego, prawda? To Wojtyła jeszcze jako ksiądz, co dla mnie było też zaskoczeniem, jeszcze jako ksiądz pisał na polecenie arcybiskupa Baziaka opinię o kulcie Bożego Miłosierdzia i ta opinia jest pozytywna, jednoznacznie. Czyli nie był też jeszcze biskupem w 1957 roku. I całe jego myślenie na temat właśnie Miłosierdzia Bożego pokazuje przecież druga encyklika, to też nie jest przypadek, druga encyklika, prawda? Dies in Misericordia. A on tą encyklikę też przyniósł, tak jak pierwszą, przecież ona powstała z Krakowa już. Bo ona powstała przecież w 1980 roku, została wydana, w 80 roku jesienią opublikowana. A więc to też jest coś, co właśnie miał, nosił w sobie, przyniósł ze sobą. Rzeczywiście może nie tak często podkreślał, nawet wiemy, że nie ma w encyklice nic na temat Dziewniczka czy Faustyny, nic, co było celowym zabiegiem. Później może też za często, znaczy tak, może nie, źle mówię, że za często. O samej siostrze Faustynie tak naprawdę publicznie, oficjalnie zaczął mówić przed jej beatyfikacją. 2-3 lata mniej więcej. Ale to też wynikało z samego procesu beatyfikacyjnego, że chyba nie chciał też temu procesowi w jakiś sposób zaszkodzić. Chyba z tego względu. Bo na przykład o tym, że wpływ na powstanie encykliki miała siostra Faustyna i jej dzienniczek, to w jednym z wydań do dzienniczka we wstępie napisał kardynał Desput, ale już po fakcie, tak? On nie pisał o tym w 80 roku, bo jeszcze ten proces beatyfikacyjny cały czas był w toku. I to jeszcze przecież 13 lat od 80 roku do beatyfikacji, a ta beatyfikacja była rzeczywiście trudna. No więc mi się wydaje, że rzeczywiście no, papież miał świadomość właśnie tego, że ten kult Bożego Miłosierdzia jest szczególnie potrzebny ludziom dzisiaj, na XXI wiek, że on o tym pisze, jest Misericordia, mówił chociażby w Krakowie w 2002 roku, kiedy zawierzał się Bożemu Miłosierdziu. I to też jest właśnie ciekawe, że bardzo wspierał budowę. No ale to jest może już inna historia. W każdym razie wydaje mi się, że to jest uprawnione mówienie. A pierwszy, który oficjalnie właśnie powiedział w ten sposób o papieżu, był Benedykt XVI.
Gdy z pewnej książki, to ja przynajmniej się dowiedziałem, bo po raz pierwszy, że decyzja świętego oficjum była spowodowana, jak rozumiem, taką listem, a nawet chyba głosowaniem polskich biskupów, prawda? Że jednak większość biskupów była przeciwna kultu według siostry, podkreślam, według siostry Faustyny, ponieważ nie w ogóle przeciwna kultowi Miłosierdzia Bożego. Co, jak pani sądzi, co mogło być powodem właśnie takiego głosowania, takiej postawy?
Znaczy, trudno powiedzieć, że to było głosowanie, ale na pewno była ankieta. Ja o tym właśnie piszę. W 1957 roku Watykan przysłał prośbę o wypełnienie, odpowiedź na ankietę, takie trzy pytania przez wszystkich biskupów ordynariuszy dotyczących właśnie kultu Bożego Miłosierdzia, tego rozwoju, jak się rozwija, co na ten temat sądzą, jakie są perspektywy i tak dalej. Niestety nie znalazłam tych dokumentów, szukałam naprawdę długo. Znalazłam teczkę w archiwum tu w Warszawie, gdzie spis teczek, 24 teczek, właśnie z lat 50. jest teczka opinia biskupów Miłosierdzia, niestety to jest akurat tej, no nie tej, bo tam jeszcze kilku nie było, ale większość była, tej nie było. Ona prawdopodobnie została wypożyczona, tak sądzę, do procesu beatyfikacyjnego, nie wiadomo gdzie jest. Oczywiście dokumentacja jest w Watykanie, tam też próbowałam dotrzeć, ale z racji tego, że obowiązuje jeszcze embargo na ten czas, na ten okres, nie otrzymałam. W każdym razie więc nie wiemy, czy było głosowanie. Na pewno była udzielana odpowiedź na ankietę, na trzy pytania tej ankiety i wiemy, że większość była przeciwna biskupów, a to wynika z kolei z takiego streszczenia tych opinii, które znajduje się w pozycji procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny, czyli tego najważniejszego dokumentu, które do beatyfikacji siostry Faustyny było potrzebne. I tam właśnie w tym pozycji można przeczytać, że były właśnie różne głosy, i można przeczytać o tym, że właśnie Wojtyła jako ksiądz był za. Dlatego podano to, no bo 93 rok Wojtyła już był papieżem. Inaczej nigdy o nim jako księdzu nie wspomniał przecież. No ale jest to element, że on jako ksiądz był wymieniony, w ogóle podpisany pod tą opinią. O tym, że większość biskupów była przeciwna, to też mówił oficjalnie kardynał Dziwisz, więc on musiał też wiedzieć o tym od papieża. On twierdził właśnie, że Karol Wojtyła o tym dowiedział się dowiedział się w czasie Soboru Watykańskiego II, ale myślę, że mógł wcześniej przecież od arcybiskupa Baziaka, na którego opinię pisał. Ja znalazłam opinię w archiwum we Włocławku biskupa ówczesnego włocławskiego Pawłowskiego. On akurat pozytywnie odnosił się do tego kultu. Z uwagi myślę na to, że on miał też kontakty z księdzem Sopoćką i nie wykładał przez kilka lat. Więc nie wiem, czy to było głosowanie, czy raczej odpowiedź na ankietę, z której właśnie wynikało, że większość jest przeciwna jakby rozwojowi temu kultu. Takim zdecydowanym przeciwnikiem rozwoju tego kultu był arcybiskup Jałbrzychowski z Wilna, który zmarł bodajże w 51 roku, jeśli się nie mylę, w Białymstoku. On był przeciwny, również arcybiskup Baraniak, bliski współpracownik kardynała Wyszyńskiego i z tego powodu się też przypuszcza, że może Wyszyński też nie był jakby przychylny, chociaż nie wiadomo. Dlatego, że na przykład właśnie to było też ciekawe, że jego z kolei zapiskach więziennych jest taki na pierwszej stronie taki pasus, kiedy na pierwszej chyba stronie, kiedy znalazł się więziony w tym klasztorze w Rywałdzie, Królewskim, to w tej celi zobaczył obrazek Jezusa Miłosiernego i właśnie o tym wspominał. Ale tak, na pewno miało wpływ stanowisko biskupów polskich, bez wątpienia. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tego nieprawidłowego, to jest historia uznana, prawda, też opisywałam wcześniej, nieprawidłowego odpisania dzienniczka z rękopisu siostry Faustyny i jego przetłumaczenia. Do tego nieprawidłowości rozwoju kultu. W czasie wojny, to trzeba też mieć zrozumienie, prawda, w czasie wojny ludzie sobie przekazywali o fragmenty dzienniczka, modlitwy. Ja sama na przykład widziałam taki już czas okresu wojny, taki obrazek Jezusa Miłosiernego, a modlitwa na przykład zupełnie inna na rydensie. Więc ten rozwój, na przykład cały czas ta kwestia biało-czerwonych promieni, prawda? A z kolei biskupi polscy obawiali się, że ten kult nowy, nazwijmy to, czy w nowych formach podanym przez siostrę Faustynę, może przyćmić rozwój kultu serca Jezusowego. Tego się obawiano. Ja myślę, że to jest taka moja teza, ale myślę, że też musiała mieć wpływ na to wielka nowenna, dlatego że akurat to się wszystko w czasie zbiegło. Bo w maju 1957 roku kardynał Ryszyński otworzył wielką nowennę i wtedy też w kwietniu, w maju była ta ankieta. W lutym otrzymał ankietę, chyba w kwietniu, maju, chyba w maju wysyłał do Watykanu. Więc mi się wydaje, że to też musiało mieć jakiś wpływ na to, że to kult mariny był naprawdę rozwijany. W każdym razie no, zakaz został wydany właśnie z tych różnych powodów.
Ja tak czytając, też staram się zrozumieć stanowisko biskupów, tych, którzy byli przeciwni. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz zacząłem czytać dzienniczek siostry Faustyny, nie wiem, jakie macie, podzielcie się, jakie macie wrażenia, odczucia, ale miałem mieszane, takie, no różne, na pewno z racji ogólnie, chcę być jakiś obrazoburczy, ale nawet czasami kojarzyło mi się, znaczy miałem takie skojarzenie tych odczuć, które siostra miała Faustyna wobec Jezusa, jak takich odczuć kobiety do mężczyzny, prawda? Że nie tylko to, no już nie mówiąc, że to był prosty język, ale to trudno się dziwić, no to była nieprzyjazna, prosta zakonnica. Czy trzeba, bo ja nie przyszedłem do tego dalszego etapu, tak zatrzymałem się tu i chyba mam jeszcze teraz w roku miłosierdzia coś do zrobienia, ale czy jest coś takiego właśnie, że trzeba, nie wiem, pójść dalej, pójść głębiej, zrozumieć lepiej, no bo gdyby tak nie było, to przecież Kościół nie ustawy całego kultu i później to się zdarzyło. Jak to jest z tym dzienniczkiem Siostry Faustyny?
Pewnie każdy ma indywidualne odczucia, prawda? To po pierwsze, po drugie, na szczęście Kościół nie każe wierzyć prywatne objawienia, więc... Ale ja muszę powiedzieć, że miałam takie same odczucia, kiedy zaczęłam czytać po raz pierwszy powiele 90 dzienniczek, to mnie też odrzucało i muszę powiedzieć też szczerze i uczciwie, że ja uważam, że to jest taki infantylny ten język. Tak. I też nie mogłam przejść. Ale potem zrozumiałam, że to jakieś tam moje pewnie wewnętrzne problemy związane, każdy ma jakieś inne. Ja też spotykam, tutaj jest z nami ksiądz, też myślę, że nie będzie miał sprzeciwu temu, jak powiem, że spotykam wielu, znaczy wielu może nie wiem, ale spotykam księży, a nie dalej jak z 3 tygodnie temu na UKSW, jeden z księży profesorów też mówił, że zupełnie nie może czytać dzienniczka i w ogóle się dziwi, jak ja to wszystko przyjmuję. Więc pewnie to jest normalne i naturalne, tak, że można mieć jakieś problemy z tym językiem siostry Faustyny. Ona, no język podobno właśnie mistyków jest takim językiem, nie? Ona przecież narzeka często, mówi, że trudno jest językiem zmysłów oddać to, co się przeżywa w sferze ducha. Musiała być też zakochana w Jezusie jako Panu Bogu, tak? A jest to pewnie inaczej, tej miłości wyrazić się nie da, jak językiem miłości właśnie, tak? Ludzkiej miłości. A że to pisze kobieta, no więc to jest, może być dla kogoś trudne, ale ja bez wątpienia wierzę w to wszystko, co Faustyna napisała, w sensie jej widzeń, jej rozmów, tego, co usłyszała od Chrystusa. I myślę, że to... No, że może, ale oczywiście rozumiem, że można mieć problemy, znaczy jakieś kłopoty z tym przyjęciem tego języka. Poza tym ja teraz uczestniczę też w takiej grupie, która czyta też dzienniczek I widzę, że bardzo ważne jest też znajomość jakby właśnie życia Faustyny i tej chronologii, dlatego że Dzienniczek jest tak pisany bardzo niechronologicznie, przynajmniej do pewnego momentu, może nie cały, że też po prostu no, są takie fragmenty w ciągu na przykład 100 powiedzmy tych artykułów, tak, a numer Dzienniczka, a obejmują 8 lat, tak, dotyczące na przykład i Nocy Ciemnej i tak dalej, więc mi się wydaje, że to jest rzeczywiście znajomość życia Faustyny, etapów pewnych, tak, które ona kondensuje albo retrospektywnie pisze, że to też jest istotne, że, te, że to po prostu pomaga, może nie istotne, ale pomaga w czytaniu i przyswojeniu Dzienniczka. Ale wiem, tak jak powiedziałam, że wiele osób ma trudności, znam też osoby, które właśnie jakby, tak jak powiedziałam, no, nie przyjmują w ogóle tego, że to były rzeczywiście widzenia i rozmowy, tylko że to były jej rozmowy wewnętrzne, czyli tak jakby przeżycia duchowe, a nie też i fizyczne. I to mogę jeszcze też nawiązując do tego, co Pan powiedział, czy nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, mianowicie również w Watykanie, kiedy po raz pierwszy badano Dzienniczek, to oprócz tych błędów, które rzeczywiście były związane z tym złym odpisem, z błędnym czasami podkreśleniem słów Jezusa, które zapisane w dzienniczku, to były też zdziwienie przez cenzora wyrażone takim językiem bardzo dziwnym jak dla mnie, że tak często widziała Jezusa, bo jak obliczył ksiądz profesor Łużycki, ona opisuje 82 wizje tam widzenia Jezusa. Więc to też było szokiem dla tych cenzorów w Watykanie, że to nie jest możliwe w ogóle, żeby ktoś mógł tak obcować, tak, z Jezusem.
A czy było też może problemem popularyzacji tego kultu fakt, że jakaś niewykształcona, prosta zakonnica widzi 82 razy Jezusa, a nie być może ktoś bardziej zaawansowany w wierze czy hierarchii?
Ja jestem w 100% przekonana. Nie, to nie mogło być przeszkodą. To nie mogło być przeszkodą, bo jak Państwo sami prześledzić, można te wszystkie dzieci i inne, które widziały, miały objawienia Maryi. Zawsze to są dzieci albo ludzie prości. Ja jestem przekonana po tym obecnym czytaniu Dzienniczka, gdzie są profesorowie, filozofowie, to od razu im powiedziałam, że dlatego mi się, tak myślę, nigdy nie może ukazać, bo oni mają swoje teorie w głowie, filozoficzne albo inne teologiczne, prawda? I to na tym polega, że po prostu nie mógłby się pewnie, jakby tak myślę sobie, przebić ze swoim przesłaniem Jezus do kogoś takiego, kto ma tysiące różnych schematów, różnych szkół filozoficznych, teologicznych i innych i to mu nie pasuje. Po prostu nie pasuje. Tak zresztą mówiła, ta siostra Jacynta, jak ona się Lucja, przepraszam, nie Lucja. Znaczy, kiedy ona też jednym z cenzorów opowiadała, jakiej modlitwy uczył ją anioł, bo ona zbliżona była do koron i do Bożego Miłosierdzia, to cenzor mówił, że to jest po prostu niemożliwe. I ona też właśnie mówiła, że jak ona to powiedziała, przepraszam, to pani nie pamiętam, że tak, że u cenzora to jest niemożliwe, ale u anioła. No w każdym razie, że to u cenzora jest to niemożliwe.
Czyli jeżeli staniecie się gdzieś i nie będziecie do Królestwa Niebieskiego.
Tak.
Ja myślę, że jeśli chodzi o Dzienniczek, to ja myślę, że to jest bardzo ważne, co pani powiedziała, że tak naprawdę warto mieć takie jakby spojrzenie na to otoczenie, to znaczy właśnie na życie. Ja zresztą przeczytałam dwie pani książki, biografię i Cuda Świętej. I muszę powiedzieć, że biografia bardzo mi pomogła w czytaniu Dzienniczka. I to rzeczywiście może być klucz, żeby poznać życie Faustyny, jakby jej otoczenie, ludzi, z którymi się spotykała, prawda? I jakiś taki właśnie zewnętrzny świat, bo z kolei Dzienniczek jest takim tym wewnętrznym światem. I te dwa dopiero w połączeniu dają świetny obraz i tak naprawdę łatwiej się to czyta. Zresztą ja myślę, że Dzienniczek jest na tyle, można powiedzieć, różnorodny, on jest trudny, ale ja bym powiedziała, że powinno się go czytać etapami, to znaczy nie naraz, bo to nie jest książka, którą da się przeczytać, tak, usiąść i przeczytać, prawda?
Tak.
Jest książka, która ma być taką podstawą do naszych przemyśleń i kontemplacji. Natomiast ja osobiście bym wyróżniała takie dwa obszary w tym dzienniczku, co mi pomaga na przykład iść dalej. Tak, że jedna jest taka ta warstwa jakby wewnętrzna, właśnie tej jej widzeń, modlitw, tak, gdzie ona zapisuje słowa Jezusa, a druga warstwa, i bardzo dobrze, że ona jest, kiedy ona opisuje tak naprawdę pewne fizyczne wydarzenia, które się przydarzają, tak? Na przykład ten opis, kiedy ona pracuje w kuchni i nosi te ciężkie, wielkie gary z ziemniakami, prawda? I ona jednocześnie opisuje, jak się modliła: Panie Jezu, spraw, żeby było mi łatwiej. I w pewnym momencie jakby doświadcza cudu, otwiera tą przykrywkę i zamiast tych ciężkich ziemniaków widzi piękne czerwone róże, tak? Więc są te takie fragmenty w tej książce, które powodują, że ta książka jest taka bardzo prawdziwa i namacalna.
Tak.
Albo na przykład drugie moje ulubione wydarzenie, kiedy wychodzi do ogrodu, jest lato, prawda, gorąco.
Tak.
I ona patrzy na te kwiaty w ogrodzie, które zwiędły, są takie biedne, bo wiadomo, nie było wody. I ona mówi: Panie Jezu, proszę Cię o deszcz. I będę tyle modlić się słowami koronki, aż ten deszcz przyjdzie, aż go dasz. I ona opowiada, że zaczyna i jest jedna godzina, druga godzina, trzecia godzina. I ona cały czas mówi tą koronkę. I nagle słońce zachodzi chmurami i pada deszcz. I takie historie są niesamowite. I jest jeszcze kilka w tej książce. I to powoduje, że ta książka tak naprawdę sprowadza nas w takie nasze zwykłe, codzienne życie, że sobie uzmysławiamy, że tak naprawdę może to nam się przydarzyć.
Tak.
Ja to jest właśnie fajne w tym dzienniczku, że on jest jakby taki, ma dwie warstwy. Bardzo duchową i taką jednak taką, która jest dla nas bardziej taka, może być namacalna.
Tak, ja się panią zgadzam, bo ona po prostu żyła tu i teraz, tak?
Tak, ona właśnie opisuje w swoim dzienniczku tak naprawdę to takie codzienne życie, to jej się przydarzało w rzeczywistości.
Tak, a jednocześnie właśnie żyła tym czymś więcej. Ale ja bo nie chcę właśnie zachwalić tej książki, ale właśnie tak jak pani powiedziała, sobie też to uświadomiłam, że ona może być pomocna właśnie, ja sobie jeszcze wrócę do tych spotkań, bo jeżeli na przykład nie ma się świadomości, czym jest noc ciemna i dlaczego ona tak dużo pisze w pewnych momentach o swoim cierpieniu tym duchowym, no to rzeczywiście to przeraża, tak? To przeraża straszliwie, jak to ona opisuje, o tych spowiednikach i tak dalej. Ale jeżeli wiemy o tym, że noc ciemną przechodzi każdy mistyk, bo musi ją przejść, no to też inaczej się już patrzy na pewien rodzaj przynajmniej jej cierpienia, jej doświadczeń wewnętrznych i niezrozumienia jej też przez niektóre osoby, które były właśnie w tym czasie w klasztorze.
Pisze pani o tym liście Karola Wojtyły do Pawła VI. Ciekawy jestem, jak pani na trop trafiła i gdzie się udało znaleźć ten list.
To znaczy tak, to jest ten list, raczej brudnopis tego listu znajduje się w archiwum diecezji krakowskiej. Ja tam po prostu wystąpiłam o zgodę na to, żeby móc skorzystać z tego archiwum Karola Wojtyły. Ono jest w Krakowie, to archiwum. No niestety, bardzo się cieszę oczywiście, że ten list się udało zobaczyć, ale to niestety nie jest tak, to jakby historycy sobie wymarzyli. Czyli, że można po prostu szukać i czytać wszystkie dokumenty i z nich korzystać. Niestety jeszcze nie, mam nadzieję, że to nastąpi. To archiwum jest bogate, na przykład mnie to zachwyciły zupełnie te listy między właśnie Wojtyłą a Descourem. Niezwykle głęboka przyjaźń. To po prostu ja byłam wzruszona, jak czytałam te listy. Znaczy czytałam kilka listów, ale rzeczywiście to było bardzo głęboka więź. I Descour był bardzo ważną osobą dla Wojtyły. On właśnie mnie tak zachwycił, cytuję to w tej książce, jest napisem do niego raz Wojtyła do Descoura: jak dobrze, że Ciebie mam. Także powiem Ci wprost, jak dobrze, że Ciebie mam. Bardzo ważną jego postacią. No i też to udało mi się właśnie w archiwum w Krakowie, bo to Pan pytał. Szukałam w archiwum w Warszawie, w archiwum we Włocławku, bo tam akurat była taka możliwość, dobrze po prostu mają tam zaktualizowane te dokumenty, łatwo było szukać. No bez wątpienia dokumentów jeszcze dużo jest, tylko to jeszcze pewnie nie nastał czas, żeby zostały tak naprawdę te archiwa otwarte. Znaczy tutaj już w Warszawie już historycy mogą, jest teraz porządkowane do archiwum w metropolii warszawskiej, więc tutaj już jest łatwiej. Jest digitalizowane, jest przenoszone do archiwum, teraz na Bielanek, więc tutaj historycy już mają łatwiej. W Krakowie niby dostęp jest dla historyków, ale to ciągle za zgodą kardynała Dziwisza do archiwum Karola Wojtyły. No i oczywiście zostaje jeszcze archiwum watykańskie niedostępne z tych lat. Także to jest ciągłe szukanie po prostu. Szukanie dla mnie jest fascynujące, jestem historykiem z wykształcenia, lubię to robić, szukać dociekać, że właśnie te dokumenty są. Jeszcze można dużo historii czy uzupełnić właśnie, czy no przede wszystkim uzupełnić, tak, jakimiś nowymi informacjami, dokumentami, które po prostu rozjaśniają jakby to, czego byliśmy świadkami, a czego do końca jakby no, tego tła nie znaliśmy. Nie?
Z tej książki bo też wiemy, właśnie robi kardynała Descoura.
Tak.
Bo wcześniej to ja przynajmniej nigdy się nie spotkałem, że
tak.
On naprawdę był takim promotorem, był osobą, która bardziej Watykanie, prawda?
Bardziej Watykanie, tak.
I
tak, rzeczywiście i wiele osób nie wiedziało o tym, nawet jedna z sióstr z Łagiewnik powiedziała mi też, że ona po prostu nie wiedziała, dlaczego po śmierci, znaczy nie wiedziała też, nie znała tej historii, tak? Czyli nawet siostry Łagiewnika mówiono tylko, że odegrał dużą rolę w rozwoju kultury Bożego Miłosierdzia i dlatego też po śmierci jego trumna z ciałem, zanim spoczęła w tym centrum Nie lękajcie się w kościele zresztą właśnie Jana Pawła II, prawda? To była przez dobę bodajże w kaplicy Faustyny w tym dużym kościele w Bazylice w Łagiewnikach. Stała przez po prostu bandowę czy tam gdzie. Tak miała przystanek przed tym, jak została złożona właśnie tam w centrum Nie lękajcie się. Także rzeczywiście ta jego rola też no, niesamowita, bo oni razem jakby ustalali, tam jest taki, ustalali, że tak powiem, plan gry, jak to rozegrać, żeby Watykanie dobrze zostało przyjęte i co zrobić. To taki list z 65 roku rzeczywiście do Descoura, do Wojtyły, chyba luty 65 roku, po prostu w punktach, co należy zrobić. Być może to razem wcześniej ustalili, a później było to jeszcze przez niego spisane, bo akurat wtedy Wojtyła bywał dość często, czy dłużej w Watykanie z uwagi na Sobór Watykański II. Jest też bardzo fajna historia, którą opisałam, związana z tą matką Speranzą, właśnie Cove la Lenza, 64 rok, mianowicie wtedy Wojtyła znalazł się właśnie tam w Cove la Lenza, bo Wyszyński zachorował, on miał być odprawić mszę świętą, po prostu pojechać odwiedzić. Powiedzmy, że święto pojechał Wojtyła i spotkał się właśnie z tą matką Speranzą, która również była no, wizjonerką, mistyczką, tak? Miała też wizję Jezusa i podobne bardzo przesłania dotyczące Bożego Miłosierdzia do siostry Faustyny. I ona też jakieś właśnie takie no, jakby porady, wskazówki dawała wtedy Wojtyle, gdy chodzi właśnie o dziennicze siostry Faustyny. Także ta historia, ona się dosyć długo toczyła. To nie jest tak, że Wojtyła napisał do papieża Pawła VI w 77 roku, czy to właśnie do kongregacji nauki wiary i od razu zdjęto tą modyfikację, cofnięto, tylko to rzeczywiście były długie lata zabiegów, rozmów zakulisowych też. Na przykład dla mnie też taką rzeczą właśnie o tym liście pan wspomniał. To był, nie jest ten datowany dokument, ale on musiał być pisany między 68 a 74 rokiem, bo jest data 68 rok, pada tam w dokumencie do 68, w każdym razie między 68 a 74 rokiem. I tam prosił Pawła VI o cofnięcie pewnych restrykcji wobec kultu Bożego Miłosierdzia i między innymi musiał na przykład Wojtyła prosić też o to, aby można było wydać w języku polskim biografię siostry Faustyny napisaną przez Marię Winowską, a wydaną we Francji w latach 60. I ta książka dopiero się ukazała w 74 roku, bo na początku kongregacja nauki wiary nie pozwoliła. Pierwsza odpowiedź była negatywna. On już chyba w 66 roku próbował zdobyć zgodę. I aż musiał pisać do papieża, żeby otrzymać zgodę na publikację biografii Faustyny po polsku. Ona się ukazała w Polsce w 74 roku. Więc to musiał naprawdę bardzo ostrożnie działać i dla mnie też jest bardzo ciekawa, a wszystko Państwu opowiedzą z książki. Dla mnie też jest ciekawa już taka historia z księdzem Sopoćko, bo pisze się, że właśnie korespondowali Sopoćko z Wojtyłą i tak dalej, a to nie jest prawdą wcale, bo ja przejrzałam te rzekome listy księdza Sopoćki do Wojtyły, to są tylko i wyłącznie życzenia wielkanocne i bożonarodzeniowe. Raz może jakiś inny gratulacyjny, jak został Wojtyła został
arcybiskupem Krakowa. I to wynikało z tego, nie z tego, że Sobotko nie chciał pisać, tylko po prostu nie było jakby chyba impulsu ze strony Wojtyły. I to też jest zrozumiałe. Dlatego, że ta notyfikacja, która wyszła w 1957 roku, przepraszam, notyfikacja ukazała się publicznie w 1959 roku. W 1958 roku był ten zakaz wydany przez kongregację czy przez święty oficjum jeszcze i tam było też bardzo ostre upomnienie dla Sopoćki. W tym wydanej publicznie notyfikacji Sopoćka już nie jest wymieniany. Niemniej, no, wydaje się, że jego osoba mogła zaszkodzić po prostu w tych staraniach w Watykanie o zniesienie tego kultu. I uważał też Wojtyła, że to należy robić w inny sposób, inną taktykę obrać. Bo na przykład bardzo Sopoćko, ksiądz, który oczywiście ma ogromne zasługi, prawda, też dla rozwoju kultu, on zabiegał na przykład też o to i w polskim episkopacie, żeby wprowadzić święto Bożego Miłosierdzia, jakby niezależnie od orędzia i od dzienniczka siostry Faustyny. Niemniej, no, początkowo oczywiście on prowadził też te zabiegi o to, żeby był inny obraz namalowany i tak dalej, czyli inny obraz, ale jednak według widzenia siostry Faustyny. Więc ja myślę, że to mogło mieć wpływ na to, że jednak Wojtyła opierał się, czy o, przepraszam, o pomoc, opierał się na wsparciu, pomocy ze strony właśnie Dyspura, a nie Sopoć.
Karol Wojtyła, to można powiedzieć, bo taki rycerzem walki o świętość niektórych postaci, to mi się skojarzyło w tej chwili, jak panią słucham, królową Jadwigę, tak, która też setki lat czekała na beatyfikację, a później takim, powiedziałbym, troszeczkę krokiem też ciekawym, strategicznym, ale my nie będziemy się o tym mówić, doprowadził do tego, że była beatyfikowana, potem kanonizowana. Ale tutaj też była taka strategia bardzo dużej, mówię od razu siostrze Faustyny, dużej bardzo dyplomacji, tak, związanej z doprowadzeniem tego procesu w beatyfikacji. Nawet jak się dowiedział od tego dostojnika watykańskiego, to nie miałem takiej nazwiska.
Ottaviani.
To właśnie no, jakby zapomnieli o temacie troszkę kultu miłosierdzia i raczej robili kroki, bo do tego nie było przeszkód, żeby rozpocząć beatyfikację.
Tak. Właśnie tak jak pan powiedział, nie było przeszkód, żeby rozpocząć beatyfikację. To znaczy on pytał, czy jest to możliwe, czy mogą rozpocząć w Krakowie. Zapytał Ottavianiego, ówczesnego tego prefekta świętego oficjum. To po pierwsze, dlatego, że gdyby wiedział o tym, że jeżeli się wykaże świętość siostry Faustyny, to łatwiej będzie oczywiście również znieść notyfikację, bo osoba święta no nie mogła nieprawdziwego orędzia tak przekazać. Czyli zaczęli właśnie od innej strony i dopiero już ten proces był zaawansowany i już były opinie cenzorów dwóch co do prawdziwości tego, co napisała w dzienniczku, to wtedy dopiero zaczął się starać o zniesienie notyfikacji, jak już były dwie opinie cenzora włoskiego i polskiego, tego księdza profesora Różyckiego, który też, właśnie tak pan pytał, czy to nie było przeszkodą w kościele, no właśnie on też w ogóle nie przez chyba 20 lat czy dłużej nie zaglądał w ogóle do tego dzienniczka, bo musiał przecież wiedzieć o tym, że już ten kult jakoś tam w tym Władimirach powoli się przecież rozwijał i o tym wojnie musiał znać. W każdym razie on pan był przez ćwierć wieku i zaglądał do tego, może nie wiem, czy miał dostęp, ale długo musiałby też Wojtyła namawiać, żeby do tego dzienniczka zajrzał, on w ogóle nie miał, no właśnie, nawet było co ta analfabetka może napisać i powiedzieć i tak dalej, nie miał ochoty, jako ksiądz profesor, teolog, wybitny zresztą, umysł, no a kiedy właśnie zajrzał, to już tak wiele lat przy nim spędził i napisał świetną 500-stronicową recenzję, czy no właśnie recenzję tego dzienniczka. Więc rzeczywiście tak to było, że najpierw beatyfikacja, ale ona no długo trwała z kolei, tylko dwa lata w Krakowie, ale długo trwała w Watykanie, dlatego że jednak trzeba było też pisma składać, tak, do beatyfikacji, czyli to trwało bardzo długo, też inne jeszcze koleje pewnie z tym związane były, tam zmiany jakieś następowały też tych osób.
To jest prawda, że to był jedyny przypadek cofnięcia wcześniejszej decyzji świętego oficjum w jego historii, cofnięcie tej wcześniejszej decyzji dotyczącej.
Nie wiem, powiem pani szczerze, że nie wiem. Pierwszy raz teraz usłyszałam, co pani powiedziała. powiedziała, nie wiem, przyznam.
Właśnie jestem, ja to słyszałam gdzieś, ale chciałabym też potwierdzenia. Ciekawe.
Nie wiem, ja tego nie
rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy miała Pani okazję rozmawiać z siostrą, siostrą przełożoną w Łagiewnikach, która jakby miała polecenie od biskupa Wojtyły, żeby strzec tych notatek świętej Faustyny i absolutnie pod żadnym pozorem nikomu ich nie wypożyczać.
Mm-hmm. Nie, tu chodzi o siostrę i teraz, momencik, ja teraz zapomniałam, tak zdana postać. Ona zmarła lat temu, teraz sobie przypomnę jej nazwisko, Piekut. Tak. Zmarła, no nie wiem ile to już czas leci, więc może 10 lat temu, nie, niestety nie miała. Długo żyła rzeczywiście, tak jak Faustyna powiedziała, była bardzo przydatna zgromadzeniu, bo właśnie prowadziła później proces, znaczy w tym sensie, że najpierw jako pomagała, a później nawet była współpostulatorem była tutaj w kraju. I ona też później robiła drugi opis, dzienniczka i tak dalej. Ale nie, ja już żadną tych staruszek, sióstr, które jeszcze tam, jedna we Wrocławiu, też kilka lat temu zmarła, która poznała, też nie była tak bliska jak siostra Biegut, to już niestety.
A czy mogła Pani powiedzieć, na czym wyglądają te nieprawidłowości w tworzeniu opisów? Bo to będzie łączenia. Mm-hmm. No teraz dowie ksero, ale ja rozumiem, że opis powinien być zrobiony tak, że ktoś się
tak
po prostu przepisuje słowo w słowo i co tam można
zmienić.
Jakie niesamowite konsekwencje miały te nieprawidłowości. To jest przerażające, to jest kilkadziesiąt lat i być może ta notyfikacja też, znaczy na pewno w jakimś stopniu, jest konsekwencją złego odpisu i tak tłumaczeń.
Tak. Tylko że później był zrobiony już na użytek procesu w Watykanie, jak się toczył beatyfikacyjny Faustyny, drugi odpis.
Ale ja
już mówię. To nawet siostry same opisały, ale nie ze zgromadzenia z Łagiewnik, tylko te siostry Jezusa Miłosiernego. Jest to gdzieś na ich stronie w internecie, ja też tam przeczytałam to dokładnie, tę informację. I tych błędów, to jeszcze powiem, błędów, które zostały później jakby zdiagnozowane, to one zajmują mniej więcej, jeśli się nie mylę, na pewno kilka, chyba cztery strony jego maszynopisu. Dotyczyły one po pierwsze tego, że siostra, która dokonywała tego, no, chciała chyba troszeczkę, po prostu były na przykład podstawione inne słowo. Chciała pewnie ulepszyć nieco. Tak, więc zamiast jedno słowo wstawiła inne słowo. Jakieś zdania też czasami, wiem, że słowa zdania. Poza tym jest, błąd polegał też na tym, że siostra Faustyna nie używała właściwie wcale znaków interpunkcyjnych. I odpisując, prawda, gdzie się postawi kropka albo przecinek, to ma znaczenie, gdzie się postawi przecinek. Kwestia również zaznaczenia słów Jezusa. Faustyna tak robiła to bardzo delikatnie ołówkiem. Ten rękopis jej widziałam kiedyś, był wystawiony w Łagiewnikach w ramach tej nocy muzeum, chyba coś takiego było, czy sakra, no już nie pamiętam. Gdzieś pojechałam go zobaczyć, bo on jest bardzo strzeżony przez siostry. No to jest bardzo takie ciuteńko tym ołówkiem. Bardzo ładnie już to pisała, bardzo ładnym charakterem pisma kaligrafowała. I podkreślała to, co powiedział Jezus, podkreślała, bo taki kazał ksiądz Sobocko. No i teraz kwestia tego typu, że jeżeli te słowa źle zostały, bo podobno tak też było, że źle zostały zakreślone, to były też oskarżenia o to, że na przykład, bo były jakieś takie oskarżenia ślepych cenzorów pierwszych, że na przykład były takie jakieś stwierdzenia, z których by wynikało, że to nie Jezus, tylko Faustyna chce dla siebie czci. Więc tego typu rzeczy. Poza tym były właśnie jakieś chyba jeszcze też i zdania, które wypadły. No pewnie troszeczkę ją tam, ta pierwsza siostra Olszanowska to była, nie wiem właśnie dlaczego, może ją troszeczkę cenzurowała. No i później wyszedł właśnie taki tego efekt. Brakuje też w dzienniczku jednej kartki. To jest tam zaznaczone zresztą w dzienniczku, że jednej kartki nie ma, została wyrywana z dzienniczka.
A coś więcej wie Pani na ten temat?
Nie.
A kwestia tłumaczeń.
Tłumaczenia,
no, tłumaczenia łatwiej zrozumieć, że są błędy tłumaczenia, prawda?
No tak.
Bo to jest trudniejsza sprawa.
Mhm. No te pierwsze tłumaczenia na włoski, na francuski zostały właśnie zrobione z tego odpisu niedokładnego. Ale te, które są dzisiaj, się ukazują wszystkie tłumaczenia, to są one wszystkie oficjalne, bo są też nielegalne tłumaczenia, jak się okazuje. to one są robione z tego drugiego odpisu. To jest tak jakby wzór, tak? I z tego wzoru za pozwoleniem są wszystkie robione tłumaczenia. A ten dzienniczek wyszedł w 1981 roku.
To drugi opis.
Ten drugi opis, tak. Mhm.
Co jeszcze was nurtuje?
Jaka będzie następna książka?
O! Na razie to muszę zaległości tysiące. Teraz muszę skończyć. Zaczęta właściwie wcale. Teraz pracuję przy redakcji Promemoria Prymasa Wyszyńskiego. Wyjdzie cały dziennik Prymasa. Pierwsze dwa tomy wyjdą w tym roku, w przyszłym roku trzy i tak przez 10 lat ma wyjść 30 chyba tomów to jest. Jest taki plan, żeby wyszły Promemoria Prymasa. Bardzo ciekawe, zachęcam naprawdę też. No i ja właśnie drugi tom mam przygotować, muszę skończyć do końca kwietnia, więc na razie jeszcze nic. Na razie nie.
Losy kardynała Wojtyły i siostry Faustyny były przedziwnie splecione, chociaż jak pani mówi, nigdy się nie spotkali, prawie nigdy, no bo cały kult miłosierdzia i rola Wojtyły później jako papieża, śmierć w Wigilię Miłosierdzia, Boże, można by tego to mnożyć. Ale pani mówi o tym takim spotkaniu wirtualnym, można nazwać. Może pani coś więcej powiedzieć?
A tym wirtualnym, kiedy Faustyna widzi swoją kanonizację, o tym pan myśli, nie? No właśnie, to jest takie niesamowite, to pani dzienniczka i państwo pewnie może pamiętacie, to jest dzienniczko, tak? Ona swoją wizję kanonizacji opisuje, to był 1937 rok, właśnie nie mylę, 37 rok. Kiedy właśnie pisze o tym, że widzi tą swoją kanonizację i że nie wie, jak to się dzieje, ale ona się toczy jednocześnie w Rzymie, w Watykanie i w Łagiewnikach. I ona właśnie taka zdziwiona, że to się dzieje jednocześnie, ona to widzi. My już wiemy, prawda, bo to były, prawda, wyłącza satelitarne, telebimy i tak dalej. Tak to się działo przecież w 2000 roku. No i też ma widzenie papieża, który odprawia mszę świętą i ją kanonizuje. Czyli widzi papieża, tego, który odprawia mszę świętą na placu świętego Piotra. I ona mówi coś takiego, pisze, że widzę, że rozmawia ze świętym Piotrem i rozumie jego mowę. Także to jest takie niesamowite. I że to jest właśnie niesamowite, no bo jeżeli sobie uświadomimy, że w 2000 roku Jan Paweł II kanonizował Faustynę, no to pytanie, czy to widziała jego, czy nie. Ale te wszystkie trudności Faustyna też przewidywała, że one będą przez moją kulturę Bożego Miłosierdzia, bo ona przed śmiercią już spokojna była, umierała, bo wiedziała, że to się rozwinie ten kult bardzo, ale wiedziała też, że będą trudności, bo pisała też coś takiego, że będzie ten kult jakby w zamarciu i pisała, że to będzie chwilę trwać, czyli te 20 lat to chwilę, pisała, że to będzie trwało, będzie kult jakby w zamarciu, a potem z taką jakby zdwojoną siłą nastąpi jego rozwój na znak, że to jest właśnie dzieło Boże. I myślę, że to bez wątpienia, to co się dzieje teraz, to jest rzeczywiście znakiem. Tak, no jest, bez wątpienia się rozwija bardzo silnie i szybko. I cały świat obejmuje ten kult, więc zainteresowanie jest. Więc myślę, że to jest właśnie to, co Faustyna pisała. To się właśnie dzisiaj dzieje.
Ja chciałam zapytać jeszcze o tą pani książkę Cuda Świętej Faustyny. Jak pani zbierała materiały do tej książki? Czy pani, bo to są świadectwa, prawda? To są historie tych ludzi. To czy pani się z nimi spotykała tam?
Tak, oczywiście.
Czy potrzebowała pani, tak, żeby zebrać materiał? Tylko świadectwa i z tego, co pamiętam, to też jakby osób mieszkających za granicą?
Tak. Wszędzie, wszystkie osoby. Oczywiście, bo to mogła być książka złożona ze świadectw, czyli ktoś coś napisze i można publikować. Ja chciałam właśnie zrobić reportaże. Czyli z każdą z tych osób rzeczywiście spotkałam się, rozmawiałam, byłam, tak, niektóre w sumie żyją niestety właśnie, już chyba trzecia osoba zmarła. I to ja po prostu, pisząc też pierwszą książkę, też spotykałam się, czytałam, prawda, o osobach, które doznały różnych cudów za sprawą Faustyny czy Jezusa Miłosiernego. No i czytałam, słyszałam jakieś historie. I właśnie pomyślałam, żeby o tym napisać, ale właśnie w formie reportaży, nie na zasadzie takiej, że spiszę, zbiorę, bo też mi tak namawiano, żeby to zrobić. ale chciałam...
To jest bardziej autentyczne.
No właśnie, mam taką nadzieję, że się inaczej czyta, nie? Że się inaczej czyta, właśnie tak chciałam tę historię tak pokazać, tę historię tych ludzi prawdziwych. I po prostu chciałam pokazać takie szerokie spektrum. Miałam dość tych historii, wybrałam z nich 12 historii. Miałam jeszcze jedną, która nie wyszła do tego zbioru. Żałuję, że nie pojechałam do Rwandy, bo tam też są niesamowite takie cuda Bożego Miłosierdzia związane z przebaczeniem po tym ludobójstwie, które tam się działo. Tam są przez Palutynów prowadzone dwa takie sanktuaria Bożego Miłosierdzia. Już byłam blisko, ale inna osoba dla znaku miała pisać właśnie historię z Rwandy. Nie chciałam wchodzić jakby w jej, jakby ten obszar. Ona książki nie wydała, ja nie pojechałam. Więc, a tam też takie mocne były takie świadectwa, że można było to opisać. Cieszę się bardzo, że ta książka też powstała, bo tam jest rzeczywiście, i nawet mam do dzisiaj kontakt jeszcze z jakimiś osobami, dwie osoby już nie żyją, które tam występują. Najdłużej szukałam kontaktu do tego pierwszej historii tego Włocha uzdrowionego przez Faustynę. Przez pół roku kręciłam się wokół, aż wreszcie jakimś cudem się udało właśnie znaleźć jego kontakt, mieszka koło Mediolanu. No i cóż.
A spotykając się z tymi ludźmi, jakby zbierających historię, tak, co Pani tak najbardziej poruszyło? Czy Pani pamięta jakiś taki, bo czasami pamięta się jakiś taki szkodny, taki opór, prawda, zostaje po prostu w jakimś czasie. Czy było coś, co tak szczególnie Panią poruszyło, albo Pani zapamiętała?
Czy najbardziej,
to są wszystkie poruszające.
Wszystkie są, tak. Wszystkie są, mnie najbardziej chyba takie trzy osoby. Z jednej strony ten muzułmanin, który dzisiaj jest kościelnym w Skierniewicach, tak. No jego historia to jest w ogóle niesamowity człowiek. To jest wzór dla mnie. Wielu, myślę, osób. Poza tym bardzo mnie poruszyła historia też pana Mieczysław Nikody. To jest ten drugi, który już właśnie nie żyje. To chyba właśnie najbardziej ona. Oczywiście Włoch jest też cudowna historia z nim związana. Ale chyba najbardziej jednak ten pan Mieczysław Nikody to był przez kilkadziesiąt lat alkoholik, ale taki no, prawdziwy alkoholik, mocny, że tak powiem. Kiedy ja zadzwoniłam do niego, to znaczy szukałam go przez parafię. Kiedy się z nim skontaktowałam, to powiedział mi, że on w ogóle nie był zdziwiony, że na niego zadzwoniłam, bo on czekał na kogoś, kto wreszcie opisze jego historię, bo on tam kiedyś tylko wiele lat temu, 20 lat temu gdzieś wysłał do Łagiewnik swoje świadectwo, bo przez to poznałam, przez niego, przez tą historię do niego trafiłam. I kiedy właśnie zadzwoniłam, powiedział, że w ogóle nie był zdziwiony, że ja dzwonię, bo on czekał na kogoś, tylko najbardziej był zdziwiony, że ja do niego zadzwoniłam w dzień, kiedy, teraz mogę przekręcić rocznicę, czy to była, nie wiem, 30. rocznica momentu, kiedy zdarzył się w jego życiu ten cud, tak? I to właśnie tego dnia do niego zadzwoniłam. No i tego dnia do niego zadzwoniłam. Pojechałam bardzo szybko tam do niego na Nowej, tylko kolejny moment to ten, kiedy opisałam już jego historię, wysłałam mu do przeczytania, żeby przeczytał. I on jeszcze przed wyjazdem u niego opowiadał mi właśnie, że on już czuje, że on niebawem odejdzie, nie? Że już umrze, bo to już miał tam taki zakład, nie zakład z Panem Bogiem, tylko taki, jak on to nazywał, taką umowę z Panem Bogiem, że jeden rok picia, pół roku życia w trzeźwości. Tak sobie wyliczył, kiedy powinien umrzeć, no ale minął czas i on ciągle żył, no mówi, dobra, no jeden rok za jeden rok. No i mówi, że teraz już się skończyło i teraz już musi, że już teraz musi umrzeć, a był w świetnej kondycji fizycznej, psychicznej, intelektualnej, każdej innej. No i ja uważam, że on oczywiście tak trochę kokietuje, a nie minął miesiąc pewnie, może miesiąc minął, ja właśnie syn jego zadzwonił, że tata zmarł, nagle zmarł, nie? Także też się, no w tym sensie się cieszyłam, że zdążyłam do niego pojechać, więc rzeczywiście jego historia chyba najbardziej mnie poruszyła. Taka niesamowita, dlatego że dlatego że on zapłacił tak ogromną cenę za to osobistą, bo kiedy był tym naprawdę, to był taki na dnie już totalnym dnie alkoholi, to jakby to życie rodzinne, nazwijmy to w tym alkoholizmie, jakoś rodzina była razem. A kiedy przestał pić, odeszła, najpierw żona go zostawiła, potem syn, ten młodszy, który właśnie jakiś kontakt utrzymuje, ten młodszy syn zachorował, niezwykle zdolny człowiek zachorował, ale tam po prostu było to szczęściowe opętanie, tylko choroba psychiczna, opętanie, to dzisiaj jest na ręce, nie pracuje i tak dalej. A starszy syn popełnił samobójstwo, powiesił się. On się nie powiesił, miał się powiesić właśnie, z jednej ręce trzymał sznurek, żeby się powiesić, w drugiej ręce, drugą rękę chwycił taką książeczkę, broszurkę z modlitwami do Jezusa Miłosiernego i z obrazkiem na pierwszej stronie. W jednej miał sznurek, drugi miał to, wyciągnął z walizki w nocy, a jego syn właśnie popełnił samobójstwo i to było kilka lat przed powiesił się właśnie jego syn. No, także ogromną cenę za to wszystko zapłacił. I jego rodzina. Także chyba najbardziej ta historia, bo wszystkie inne jakoś tam się pokończyły różnie, ale pozytywnie, a u niego właśnie tak bardzo trudno.
Idąc śladami śledzi pani rozkłady jazdy, tak?
No właśnie, mi się zawsze to wypomina, ale to naprawdę jest fascynujące, bo dzięki temu można parę rzeczy ustalić, nie? To było przy siostrze Faustynie, tak, przy siostrze Faustynie. Teraz takiej możliwości, takiej potrzeby nie było.
Tak, można mi pewnie coś zrobić. A jeszcze pytanie odnośnie tych czasów, kiedy Karol Wojtyła pracował jako robotnik na Sowaniu. Czy to były lata 41, 50? Wojna już była, prawda? 39, 50 do Krakowa. I wtedy chodził, zresztą jak potem wspomina w swojej książce, w drewniakach, przechodząc do Sowaniu, wstępował do łagiewnik do klasztoru sióstr. I proszę mi powiedzieć, czy pani ma jakieś informacje, czy wtedy cokolwiek już było wiadomo o siostrze Faustynie i czy coś było o miłosierdziu, może o tym jej objawieniach tak. Było wiadomo?
Rzeczywiście już było wiadomo, to znaczy, ale on się nie dowiedział, chodząc do kaplicy w klasztorze, kiedy choćby na modlitwę, prawda, idąc do pracy czy z pracy, tylko on się dowiedział właśnie o tezkurach. Bo on w 1942 roku jesienią zaczął studia w tym podziemnym seminarium duchownym. Przepraszam, że ja teraz nie pomyliłam. 1942 roku poznał tezkura właśnie. I tezkur był na pierwszym roku prawa podziemnym na uniwersytecie, a on był w seminarium. I właśnie od tezkura dowiedział się o Faustynie, że była taka, żyła taka w łagiewnikach zakonnica, która miała różne wizje, orędzie o Bożym Miłosierdziu, coś musiał od niego się już na ten temat dowiedzieć. Także prawdopodobnie, kiedy w 1943 roku pojawił się obraz Jezusa Miłosiernego, ten pierwszy namalowany przez Chyłę, to myślę, że już wtedy Wojtyła musiał coś wiedzieć, ale dowiedział się od dyskura. Nie od sióstr. I rzeczywiście też tam jest w książce takie wspomnienie, chyba, nie pamiętam już, chyba kardynała Nycza, tak. Jest takie wspomnienie z 1997 roku, żebym teraz nie pomyliła, 7 czy 9 rok, 7 roku, bo po raz pierwszy w 97 roku był jako papież, był Wojtyła jako papież Władimira w 97 roku, kiedy tam lądował helikopterem w miejscu, gdzie dzisiaj jest centrum, nie lękajcie się. I właśnie wtedy przypomniał się na godalność, prawda, na te dawne zakłady Solwaja, gdzie on tam pracował. I właśnie wtedy już to bardzo jego mocno poruszyło i dotknęło. On, kiedy patrzył na to swoje życie, losy swoje, tak, że to on właśnie ten chłopak w tych drewnianych butach, który tam chodził w czasie wojny, pracował, że on teraz jest, tu przylatuje, prawda, jako papież, a później oczywiście 2002 rok. Ale właśnie wspominał, że to cały dzień jakby o tym mówił, do tego wracał i to wspominał, że to było dla niego bardzo mocno poruszające, że właśnie są takie nieprzewidziane losy ludzkie.
Pani wspomniała na początku do tego spotkania, że nawet będąc tak blisko papieża, kardynał Dziwiszy, gdyby też nie zdawał sobie sprawy, nie uświadamiał sobie, że to jest taka wielka misja tego tak. papieża, że to jakby zupełnie później wiele lat się...
Zobaczył, tak. On tak właśnie tak mówi o tym książce, że on też tego nie widział jakby tej całości, mimo że wielu przecież i modlitwach, bo rzeczywiście jak się prześledzi, w wielu modlitwach, w kazaniach, w homiliach, w dokumentach o tym miłosierdziu Bożym on mówi, tak? Ale że takiej właśnie jakby takiej pełni nie było widać tego, co się to się stało. I z tej perspektywy też można zobaczyć, że tak samo to zawierzenie Bogu miłosiernemu świata, nie? W 2002 roku to też było takie zakończenie tej całej historii. Tak. Także to było jakby takie właśnie wypełnienie też do końca. On też mówił w momencie, w którym był roku papież. No to tak, to już był 2000 rok. O tym mówił, jakże, że przepraszam, to był 2000 rok? Nie, przepraszam, w 1997 roku, bo kiedy był w Łagiewnikach, mówił o tym właśnie, że się bardzo cieszy, że to on mógł wypełnić to życzenie Jezusa Miłosiernego, żeby można było obchodzić niedzielę, tą drugą po Wielkanocy, jako niedzielę Bożego Miłosierdzia, bo wtedy była już obchodzona tradycja z krakowskiej. I w Polsce już wtedy pozwolono, tak, przepraszam, w Polsce od 1995 roku już była możliwość, a w krakowskiej jeszcze wcześniej. I też jakby naprawdę, jak mi się tak naprawdę wydaje, że dzisiaj z tej naszej perspektywy to widać dużo, dużo więcej, bo przecież tak samo i gdyby nie było kardynała Macharskiego, który też od czasu wojny jest tak wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia, już od czasu wojny, jeszcze jedna ta historia by się ułożyła, bo i jeden, i drugi właśnie bardzo związany z tym kultem Bożego Miłosierdzia.
Proszę bardzo, co Pani myśli o kardynale Dziwiszu? Ja myślę, że z perspektywy czasu on też jakby zrozumiał wiele więcej rzeczy i to centrum, które powstało na tych Białych Morzach, jest, myślę, że też ogromna zasługa kardynała Dziwisza i on jakby wypełnił no tak namacalnie, tak wizualnie budując całe to centrum kwestii właśnie takiego propagowania jakby na miejscu kultu miłosierdzia i jednocześnie osoby świętego Jana Pawła. Ja uważam, że no fantastycznie to robi i to, co powstało tam no, w tak krótkim czasie, no to jest rewelacyjna sprawa.
No tak, ja myślę, że no, rolą kardynała Dziwisza, który był sekretarzem przez tyle lat, no to jest właśnie propagowanie tego nauczania Jana Pawła II i bardzo dobrze. Też oczywiście uważam, że w Polsce powstało to centrum, prawda, bo jest gdzieś na świecie i w Nowym Jorku, a w Polsce no jest to jakby no wręcz nasz, no nie wiem, no wymóg, przymus i nakaz, nie, żeby było takie centrum w Polsce. Więc ja też na przykład uważam, że jest ogromna szansa teraz przed Światowymi Dniami Młodzieży, że będą w Krakowie, prawda, znowu przypomnienie tego postaci i tego orędzia o Bożym Miłosierdziu, no to jest też wielka sprawa, żeby się udało właśnie pokazać młodym. No i przypomnienie Jana Pawła II, bez wątpienia, postaci papieża, która się okazuje, że już jest trochę zapominana, to przekonamy.
A czy podała Pani godzinę elementów codziennego obraz króle Jezusa Miłosiernego, ręka błogosławiająca Pana Jezusa jest przyniesiona wyżej niż opisane dzienniczku, no, napisane z kosztu ramienia. W tym obrazie Kazimierowskiego jest zgodnie z opisem Faustyny. Także w zasadzie no, najbardziej popularny wizerunek Jezusa Miłosiernego nie zgadza się z objawieniem czy badała może Pani ten wątek i ma swoje zdanie na ten temat? Może ktoś się wypowiadał? Dla mnie to jest takie intrygujące. Najbliższy jest nie właśnie wizerunek króla, ale mam taką świadomość, nie do końca
powinno być tak. No i sama siostra Faustyna widziała ten Kazimierowskiego, prawda? Doglądała go i tak dalej, to prawda. W ogóle też muszę powiedzieć, że mi się bardziej podoba ten Kazimierowskiego, ten Gileński, nie? Jest taki subtelniejszy i tak dalej niż ten, ale może on właśnie ten chył jest na dzisiejsze czasy, kiedy tak popkultura, kolory i inne. Jeszcze na przykład jak się widzi te obrazki Jezusa Miłosiernego z na przykład nie chociażby włoskie, ale z Azji też, ale włoskie, chociaż przecież one są jeszcze mocniejsze kolory, tak biją po oczach, nie? To znaczy ja tylko czytałam na ten temat, dużo pisał na przykład ksiądz Witko, ksiądz Witko badał to dokładnie, tą historię. No
i jeszcze... Proszę, ksiądz Witko, ten w mieszkaniu, czy ten, który ma?
Nie, ten, który... Tak. I także tylko, czy ja ten temat czytałam oczywiście, kiedy pisałam, ale i to jest właśnie ten powód, o którym pani mówi, to jest ten powód, dlaczego sprzeciwiał się propagowaniu tego wizerunku Chyły ksiądz Sopoćko. On przecież cały czas po wojnie, przez kilka lat próbował sprawić, żeby wszedł do kultu, jeżeli ma to, znaczy nie, jeżeli ma, chciał oczywiście ten inny obraz, nie można było przewieźć z racji wiadomo jakiej z Litwy w sowieckim ZSRR. Aha, ktoś mi opowiadał ciekawą historię, zasadę moją. Nie można było przewieźć przez granicę tamtego obrazu z Wilna, bo on próbował to zrobić już po wojnie. W związku z tym doprowadził do tego, że Komisja Episkopatu rozpisała konkurs na nowy obraz Jezusa Miłosiernego, mimo że to już wisiał ileś tam lat, na początku lat 50. Jeszcze to było w 54 roku bodajże było rozstrzygnięcie tego konkursu i wtedy wybrał obraz tego śledzińskiego, który jakoś nie trafił do... Nie został rozpakowany, specjalnie się nie przyjął ten wizerunek, ale ja myślę, wie pani, że ten rzeczywiście jest znany. A ja myślę, że to jest też tak, jak pisała Faustyna w dzienniczku. Mianowicie Jezus powiedział Faustynie, że ten wizerunek, jego wizerunek, mogę dokładnie nie powiedzieć teraz w słowach, ale sens jest taki, że momencik, że ten właśnie wizerunek Jezusa, który będzie namalowany, będzie najpierw czczony u nich w kaplicy, czyli w kaplicy sióstr, a później będzie znany na całym świecie. Ten wizerunek Kazimirowskiego nigdy nie wisiał w kaplicy sióstr w Wilnie, bo on najpierw był w tym kościele, gdzie był Sopoćko, później był przechowywany w czasie wojny, później trafił do tego kościoła polskiego i tak dalej. Więc nigdy nie był w kaplicy sióstr. Natomiast Chyły był od początku w kaplicy sióstr. Także może to jest właśnie to wytłumaczenie, dlaczego nie przyjął się Kazimirowskiego. A ktoś mi niedawno opowiadał taką historię, już nie pamiętam tylko kto, zapytał mnie, dlaczego, czy ja wiem, dlaczego nie udało się przerzucić tego obrazu Kazimirowskiego do Polski, czy nie wiem, nie wiedziałam dlaczego. Bo historia jest spisana tak, że ten obraz, że Sopoćko już był umówiony z kimś, a po drugiej stronie, tak, był ten obraz, bo on był przechowywany tam, nie pamiętam już miejscowości, na dzisiejszej Białorusi był przechowywany, gdzieś w jakimś małym, takim wiejskim kościele. I on miał, był zrulowany i miał być przerzucony przez zieloną granicę. Umówiony był z kimś, kto miał w nocy już przenieść ten obraz. I się nie pojawił, nie zjawił się. I to tylko taką znam historię. Ktoś mi ostatnio opowiadał, nie pamiętam to, że dlatego, że ten obraz naraz stał się tak ciężki, że ten człowiek nie mógł go przenieść, ale ja nie, tutaj sprawdzę. To jest po prostu to powiedzenie, żeby jakieś legendę dorobić. W każdym razie nigdy nie został przerzucony, bo z drugiej strony nie powinno być problemu z przeniesieniem obrazu przez granicę, nie? Bez ram, same płótno. Nie wiem dlaczego.
Na przykład przenoszenia przez granicę. Trzeba powiedzieć chyba, że to jest jeden z najbardziej popularnych obrazów w świecie.
Tak.
W kościele katolickim. Szczególnie kult miłosierdzia Bożego jest mocny na Dalekim Wschodzie, typu Filipiny. Tam w ogóle są zegarki, które 15 odgrywają jakąś melodię, która informuje o tym, że jest czas na zmówienie koronki. A ja mam pytanie, czy w związku z książką poprzednią, czy być może to miała pani jakieś kontakty właśnie zagraniczne, kiedy mówiono było o kulcie, czy o szerzeniu tego gdzieś? Gdzie pani stanie właśnie jest taki mocny kult?
No, ta książka o siostrze Faustynie została przetłumaczona na kilka języków, to w tym sensie wiem, że ten, rzeczywiście, no, że ten kult się rozbija, skoro się znalazły wydawnictwa, które chciały przetłumaczyć i wydać u siebie. No na przykład ta Rwanda jest takim ciekawym miejscem. Tam są duże dwa sanktuaria Bożego Miłosierdzia. Tam się rozwija, tak jak pan powiedział, Filipiny. No właściwie wszędzie na świecie jest Stany Zjednoczone, Na przykład w Europie bardzo mocno rozwija się na Słowacji. Słowaków dużo przyjeżdża do Łagiewnik. Są takie narodowe też pielgrzymki specjalnie do Łagiewnik. W Chorwacji jest bardzo też rozwinięty kult. Byłam zdziwiona, że na przykład chcieli o Bożym Miłosierdziu, znaczy nie o Bożym Miłosierdziu, tylko o Faustynie przetłumaczyć książkę, która została przetłumaczona na francuski, co dla mnie jest zupełnie dziwne. Nie byli na przykład zainteresowani Niemcy, to też o czymś mówi, że to nie jest tej duchowości jednak ta mistyka Faustyny. W Stanach Zjednoczonych oczywiście ten kult jest bardzo, zresztą tam to, prawda, Marianie rozwijają już od II wojny światowej. Cały czas, no we Francji to przede wszystkim, byłam zdziwiona, może źle powiedziałam, bo we Francji też palotyni bardzo dużo robią i robili palotyni dla rozwoju kultury, żeby myśleć o kosztach. Tam wiem, że są na przykład grupy, które chętnie jeżdżą do, właśnie do Wilna, do tego Jezusa Miłosiernego, do Jezusa Miłosiernego, właśnie do Kazimirowskiego. Ostatnio to słyszałam i chyba mogę powiedzieć nazwisko, że nie jest to tajemnicą, właśnie kiedy znalazłam z kardynałem Dziwiszem do książki, to powiedział też coś takiego, że niepokoi go, że próbuje się właśnie rozwijać ten kult bez Faustyny, bez właśnie tego, no właśnie orędzie o Bożym Miłosierdziu, ale pomijając Faustynę, dzienniczek i tak dalej, nie? Czy właśnie też w Wilnie, Wilno też no, oczywiście ma swoje sanktuarium, się rozwija. Bardzo też w Ameryce Południowej. Bardzo dużo zrobili do rozwoju kultury Bożego Miłosierdzia polscy misjonarze. I palotyni, Marianie, już od czasu II wojny światowej. Wiem też, że przekracza też granice jakby wyznaniowe ten kult. Dlatego, że słyszałam też taką historię, też miałam takie plany, żeby może zająć się tym, pisać właśnie pod tym kątem, ale na razie to nie. Mianowicie na przykład słyszałam o takiej historii anglikańskiego księdza, który właśnie wybudował taką kaplicę też poświęconą Bożemu Miłosierdziu. Relikwie świętej Faustyny, to z kolei słyszałam siostry Siepak na przykład, prawosławni, bodajże w Bułgarii, chcieli właśnie wystąpić do Łagiewnikach o te relikwie. Także ten kult właśnie również przekracza takie wyznaniowe, nie? Granice.
Litwini?
Proszę, Litwini też. Litwini też, one, prawda, ten Kazimirowskiego obraz, o którym był zresztą konflikt na początku lat 2000, przecież konflikt duży był w polskim kościele, on został przeniesiony teraz do takiego niedużego kościoła, niedaleko zresztą na Starym Mieście w Wilnie. To jest teraz takie sanktuarium litewskie, narodowe sanktuarium. Zresztą na przykład w Litwie mają kongres Bożego Miłosierdzia, więc tam też zaproszona, pojadę z przyjemnością. Więc tam to się też rozwija tak. Myślę, że teraz już rzeczywiście chyba nie ma miejsca. Na Filipinach jest bardzo dużo, są dwa ośrodki. Dwa ośrodki są bardzo duże, kultu Bożego Miłosierdzia. Jeden też Marianie polscy. Właśnie pan przypytał tym drogach, ja na przykład do cudów świętych siostry Faustyny chciałam zrobić taki reportaż o Filipińczyku, który na przykład doznał ogromnego cudu, bo został skrzeszony po prostu. Tylko jak już nawiązałam z nim kontakt, to się okazało, 20 lat wcześniej to była historia, ponad 20 lat się zdarzyła. Jak nawiązałam z nim kontakt, to miał nowotwór już płuc. No i mówił, że wtedy będziemy mogli się spotkać, że się lepiej poczuł, jakby się nie poczuł poznany. Już lepiej się nie poczuł, ale była to niesamowita historia, bo on został rzeczywiście wskrzeszony, był już uznany za umarłego. Żona już tam kupowała już na miejsce, już miał grób trumny, wszystko inne, tak. I on opisywał to swoje spotkanie z Jezusem właśnie miłosiernym, powrót do żywych i tą swoją misję głoszenia orędzia o Bożym Miłosierdziu, on właśnie też został. On był głównie w Europie, był raczej nieznany, on głównie jeździł po Azji, po Ameryce, w Europie. Zapomniałam Stanley, zapomniałam jego nazwiska teraz. Nie pamiętam, czy się nazywał, w każdym razie. Tam w cudach świętej Faustyny chyba na końcu tam napisałam w tej zbiórce innych cudów. Była też taka historia bardzo, właśnie bardzo ciekawa historia, też taka pani, która jeździ po świecie i mówi o Bożym Miłosierdziu. I właśnie tego reportażu jej nie zamieściłam, dlatego że, znaczy nie tak, nie zamieściłam, napisałam ten reportaż, ale nie ukazał się dlatego, że redaktor wydawnictwa, która czytała ten reportaż, właśnie stwierdziła, że coś jej tu nie pasuje, że coś jest nie tak i w ogóle ona nie wie, na czym ten cud polega. Co ja napisałam? Ona nie wie, na czym ten cud polega. I rzeczywiście ta historia była nie do końca opisana, bo brakowało kropki na i ja zrezygnowałam z tego, bo ona nie powiedziała mi do końca, nie ujawniła tego, co było istotą tego cudu, a o czym ja wiedziałam od kogoś innego, ale nie mogłam ją o tym bezpośrednio zapytać. Niesamowita historia, kobieta teraz jeździ po świecie i głosi Boże Miłosierdzie, z Indii pochodząca pani. Tragiczne życie od niemowlęcia, bo to jest, jak się weźmie pod uwagę, kastowość jeszcze tego społeczeństwa, ona była nieślubnym dzieckiem, doby dziecka prowadzone przez zakonnicę, gdzie z racji swojego koloru skóry i tak dalej, nazywana była diabłem i tak dalej, i tak dalej. To się oczywiście na nią tak w jej życiu otworzyło, że nie radziła sobie z życiem, została prostytutką. A jednocześnie tą wiarę sobie miała, będąc wychowana w sierocińcu, w klasztorze. No niesamowita historia, w każdym razie spotkała człowieka, który no właśnie obdarzył ją taką miłością, jak obdarza Bóg i ojciec, a taką prosiła Boga. No oczywiście wyprowadził ją z tego. I ona teraz głosi Boże Miłosierdzie, ale niestety ja się nie dziwię tak, że nie mówię oficjalnie o tym, a mnie mówiła w reportażu o tym, że była modelką i żyła na wysokim poziomie i tak dalej. No, trudno zrozumieć, co jest złego tak naprawdę w byciu modelką, nie? Więc to nie wyszło, ale no, to także ona na przykład też tam w Indiach propagowała kult Bożego Miłosierdzia. Zawsze te historie jakieś mają ciąg dalszy. Właśnie w tych reportażach chciałam też to pokazać, że zawsze te historie mają ciąg dalszy. Tak samo jak ten Włoch uzdrowiony przez Faustynę, to jego siostra zakładała, prawda, grupy modlitewne. Może nie ją sam. Ale jest zawsze ciąg dalszy. Dobra.
No bo to tak jest, że Boże Miłosierdzie to była jedyna nasza szansa.
Tak.
Papież Franciszek pisze o historii nauczyciela włoskiego, kiedy opowiedział historię syna Antoni Czarnego, a potem zasugerował, jak powinno się zakończyć coś takiego. I tam 90% napisało, że tak, wrócił syn, ojciec zrobił go tym swoim parobkiem, czy jakkolwiek tam, tak, i już do końca życia z tymi, prawda, jadł, bo na to zasłużył. To samo sobie teraz skojarzyłem. Jak jest ta przypowieść o pracownikach winnicy, kiedy przychodzi ktoś, kto rano i dostaje, umówi się na denara, i tak samo przychodzi ten ostatni i też dostaje denara, to jest taki obraz miłosierdzia, z którymi ludzie się nie zgadzają. To dlaczego? Tak? Czyli sprawiedliwość jest taka bardziej ludzka, miłosierdzie jest boskie. I tylko w tym nasza nadzieja. Jeszcze jedno chciałem pytanie pani zadać. A propos, jak byłam na premierze pani książki, zresztą w wspaniałym towarzystwie naprawdę, kardynał Dziwisz i kardynał Nycz i jeszcze wielu specjalistów Miłosierdzia Bożego, tak bym powiedział.
Ksiądz Machniak, profesor Machniak, tak.
No, jakby tu się specjalizuje.
Specjalizuje się, tak.
W tym obszarze. Ale tak się zastanawiałam, jak pani na przykład, pewno pani jakoś tam konsultowała książkę czy z kardynałem Nyczem, czy z Dziwiszem, czy były jakieś opory, żeby napisać o tej decyzji Episkopatu Polskiego a propos niezaakceptowania tego kultu? Czy to był jakiś taki, a może nie mówić o tym szerzej, może tak spokojnie gdzieś tam ominąć?
Nie. Proszę panu rozczarować, nie konsultowałam ani jeden, ani drugi nie życzył sobie
autoryzacji. Ale czytam książkę
przed spotkaniem. Przed spotkaniem
kardynał Nyczy, więc...
Już było za późno, tak. Nie, ani jeden, ani drugi nie chciał autoryzacji. Nie. Kardynał Dziwisz po raz pierwszy właśnie powiedział o tym, że były te obiekcje, tak, i ten sprzeciw polskiego episkopatu. Powiedział po raz pierwszy oficjalnie o tym w 2008 roku, o czym ja też nie wiedziałam, że powiedział wtedy. To było na kongresie Apostołów Bożego Miłosierdzia w Rzymie. Ja to odnalazłam w Obserwatorze Romano, wcześniej nie wiedziałam też o tym. Czyli to się stało publiczną sprawą, tak. Ale oczywiście, że to się mówi o tym niewiele. Poza tym mówił też kiedyś w wywiadzie dla Agencji Informacyjnej ksiądz Mickiewicz. On był postulatorem, ten biskup, przepraszam. On był postulatorem procesu księdza Sopoćki. To on też o tym mówił, że... Ale on mówił bardziej ładownie, tak, że jakiś taki sprzeciwach mówił bardziej ładownie. Także, ale nieoficjalnie to się o tym mówi. Nieoficjalnie, tylko oficjalnie rzeczywiście się raczej o tym nie pisało. Tylko, że mówię, że to jest takie spojrzenie ahistoryczne, no bo dzisiaj myślimy, no jak to można było się sprzeciwiać, prawda, takiemu kultowi, nie? No ale wtedy był to rzeczywiście inny czas. Poza tym zawsze jest jakiś lęk, jakaś obawa, nie? Że może to do końca nie jest sprawdzone, nie jest pewne i pewnie Watykan weźmie za to odpowiedzialność, a nie my.
Ale dlaczego Watykan zadał to pytanie, bo kiedy jest
wojna? Dlatego, że... dlatego, że też doszło do niego i dowiedział się o tym, że się rozwija w świecie jakiś kult, tak? O którym nie ma pozwolenia, my nic nie wiemy, bo ono się od czasu wojny rozwijało, prawda? Tak spontanicznie i oddolnie. I chcieli go sprawdzić, co to jest za kult i żeby on musi mieć jakąś akceptację, jeśli ma się rozwijać. Później też zaczęto mówić o tym, że rzeczywiście może to jest jakaś też inacja, że dobrze, że nastąpiło takie wyciszenie, bo dzięki temu też teologowie zaczęli nad tym pracować, systematyzować, ten profesor Różycki, on duże podwaliny podłożył pod rozwój tego kultu, więc może to miało jakiś też sens, ale 20 lat to nie jest tak dużo.
A udało się Pani może dotrzeć do jakichś materiałów z Watykanu, z okresu beatyfikacji czy kanonizacji? Czy tam były jakieś opory w tym procesie?
Faustyny? To znaczy w tym pozycji, ja czytałam, bo to jest wielka księga, jeden tom tylko jest dostępny w Polsce. Po łacinie w dodatku, więc to też nie jest takie proste. Że czy były opory, to tak jak powiedziałam, tam było streszczenie dotyczące właśnie tych lat 50. Tak, tam była ta historia przedstawiona, że tutaj były te, właśnie tam o tej ankiecie, tak, że była ta ankieta, że były głosy i takie dotyczące właśnie rozwoju kultury, że mi świecie stamtąd. I tam był również przytoczony głos tego cenzora z właśnie 57-59 watykańskiego, który właśnie bardzo negatywnie, mogę Państwu powiedzieć, co tam napisał. No się nie wierzył, że mógł tak często Jezus pokazywać się w Faustynie, że to 82 razy bodajże, jak liczył Różycki. Tam po łacinie było użyte słowo, wraż z przerażeniem, mówię, nie wiem, czy mogę.
Księdza nie ma.
Coś takiego napisał ten cenzor, że szukać się chce, a się czyta, że tyle razy. Przepraszam, to tak mówię, ale tam było napisane po łacinie. No. O, nie mógł wierzyć.
A ze współczesnych, już jak ten proces przebiegał w Watykanie?
Już dzisiaj, jak przechodzimy do trzeciej... Trudno mi powiedzieć. Tam były jakieś takie zmiany też wśród tych nie postulatorów i cenzorów, ale nie pamiętam, jak to stanowisko się nazywało. To były zmiany, więc chyba jakiś taki opór, że to po prostu długo trwało. Mimo że, już teraz nie pamiętam też jednego z wyższych dostojników watykańskich na te nazwisko, zapomniałam jego. Jego matka została uzdrowiona przez Faustynę. On też pracował w tej kongregacji z nauki wiary i mówiono, że właśnie to powinno też mieć jakiś wpływ, nie? Ale no, bardzo wolno to się wszystko toczyło. Bardzo długo ksiądz Różycki pracował nad tym, no bo on do połowy lat 70., a jeszcze chyba 80. roku dopiero tak naprawdę się ukazało jego. Potem był 81. rok dzienniczy, więc tak naprawdę to już powinno pójść szybciej znacznie, nie? Nie wiem dlaczego tak naprawdę z takimi oporami. Oprócz tego, że podpisanie dzienniczka później. Były jakieś jeszcze zmiany. Już nie pamiętam, jak się nazywa to stanowisko. Że rzeczywiście trochę, rzeczywiście, no, bo do odwołania notyfikacji, czy później do Jana Pawła II, prawda, pontyfikatu, no to jeszcze można zrozumieć, ale później rzeczywiście to długo trwało. Wtedy też papież nie chciał wpływać po prostu na bieg straży.
A ma Pani jakieś odczucie, jak teraz na przykład w Watykanie jest odbierany kult Miłosierdzia Bożego? Znaczy w sensie, czy jest właśnie w powiązaniu z siostrą Faustyną, czy raczej tylko z samym Bożego Miłosierdzia?
Ja nie znam tak, żeby mogła powiedzieć Watykanu. To znaczy, no z tej książki, którą tutaj macie Państwo, Franciszka, to wynika raczej, że też jest bez Faustyny, nie? Bez Faustyny, bez Jana Pawła II. No, oczywiście, że kult Miłosierdzia może być bez Faustyny, bez Jana Pawła II, prawda? Tylko w tych formach. Chociaż Franciszek wspomina, nie wiem czy tutaj, czy gdzieś indziej wspominał, że jego na przykład nauczyła koronkę Bożego Miłosierdzia jego babcia. Czyli on też już bardzo wcześnie poznał tę modlitwę, tak, i ten kult. Więc on znał już ale rzeczywiście jest jakby bez miejsca.
Przy okazji tej pierwszej książki naszego spotkania wspominała Pani też o jakimś tam wpływie na swoje życie. Tak, właśnie siostra Faustyny. Czy przy tej pozycji też, jeśli Pani zechce się powiedzieć, też można powiedzieć, że te losy też latają.
Może teraz to już tak nie. Może teraz już tak przy tym. Chyba już. No tak trudno powiedzieć mi, no bo rzeczywiście tamtą książkę pierwszą Faustyny bardzo mocno przeżyłam i to jakoś tak się odkłada na również i teraz, tak? I jakoś po prostu dlatego też pewnie to miłosierdzie jakoś ciągle jest mi bliskie i o nim piszę. I te tematy też tak przychodzą. I naprawdę też się cieszę, że tą książkę napisałam ze względu właśnie na ten nawet rok miłosierdzia, bardzo się cieszę, że tak się tak zbieg okoliczności, nazwijmy to w ten sposób. I że jest też encyklika Divius et Misericordia. Ja nie jestem teologiem, ale uznałam, że warto by było, żeby właśnie, żeby streścić trochę nauczanie papieża, bo jest nie tylko encyklika, tam są też jeszcze inne papieskie teksty czy dokumenty, żeby pokazać, co on już myśli na temat Bożego Miłosierdzia. Dlatego, że jednak w moim przekonaniu, chociaż nie jestem teologiem, ale w moim przekonaniu są jednak różnice między tym, jak to widzi Jan Paweł II, jak Franciszek. I może tak ma być, tak? Tylko, że tak po prostu jakby tak spojrzeć i na to z tej innej trochę. Znaczy nie tylko, żeby mieć tą świadomość po prostu, tak sobie myślę, że jednak trochę Jan Paweł II inaczej troszkę akcentował niż Franciszek.
Macie jeszcze, już się zbliżamy do końca. Jedno z ostatnich pytań, jeżeli jest. Jeżeli nie ma, to ja zadam jeszcze pytanie, kiedy się spotkamy i na jakim planu będziemy dyskutować.
No teraz to, że będzie na razie, to no chyba jakiś tam w głowie zawsze coś jest, ale właśnie tak jak Pani powiedziała, że teraz to muszę tego Wyszyńskiego, może mnie się o Wyszyńskim, proszę bardzo.
No właśnie.
Bo będzie beatyfikacja, pewnie się spodziewamy, jakieś mam nadzieję, że jakieś kilka lat, za kilka lat może będzie, za jakieś 3-4, miejmy nadzieję. Że będzie Wyszyński, no i będzie dobra memoria Wyszyńskiego, czyli cały jego dziennik, co jest bardzo ciekawą naprawdę rzeczą, która też dużo, dużo rozjaśnia różnych kwestii. To też będzie, uważam, ważna rzecz dla historyków, nie tylko ten jego dziennik Wyszyńskiego, a też niektórzy będą oburzeni, bo dotyka też niektóre osoby, jak zawsze. No.
Wyszyńskiego. Okay. Bardzo chciałem Pani podziękować, naprawdę, za spotkanie. Ponieważ jest chyba ciągle jakieś królowe tyły, chciałem Panią porwać płytę zespołu, który działa pod patronatem Santo Subito. Nazywa się Blessing i to jest poezja Karola Wojtyły z naszymi kompozycjami. Także
dziękuję.
Zapraszam do przesłuchania.
Bardzo serdecznie dziękuję Panie. Dziękuję.